Jezus powiedział do swoich uczniów: będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Oto słowo Pańskie. Popatrzcie, mówimy o Bożym działaniu. I kiedy Bóg działa w życiu człowieka, to człowiek się zmienia. Zmienia się jego życie, wszystko się zmienia. I kiedy człowiek zaczyna działać tak, jak chce tego Bóg, to wtedy ludziom się to nie podoba. Nie podoba się to tym ludziom, którzy nie uznają Boga. To rodzi ich sprzeciw, rodzi ich nienawiść. Jeżeli się czegoś nie rozumie albo nie chce się czegoś zrozumieć, to się zaczyna to atakować. I tak właśnie wygląda życie wielu chrześcijan na całym świecie. W prześladowaniach, w bardzo przykrych doświadczeniach cierpienia, odrzucenia, różnego rodzaju opresji, represji. Właśnie za to, że żyją nauką Jezusa Chrystusa, że chcą działać tak, jak tego pragnie Jezus Chrystus i że otwierają się na Jego działanie. Jezus mówi, że tak będzie. Zapowiada to swoim uczniom i tym, którzy będą słuchali nauki Jego własnych uczniów, apostołów. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Popatrzcie, z jednej strony łatwo jest mówić: Boże, działaj w moim życiu, ale jak Bóg naprawdę zaczyna działać w naszym życiu, to widzimy, że no niestety jest ta strona, która będzie nam udowadniać, że popełniłeś błąd. Nie robisz tego, co my chcemy. Że trzeba później przyjąć konsekwencje pójścia za Chrystusem. I konsekwencjami jest na przykład być odrzuconym przez ludzi, czy być prześladowanym. Taka jest cena, jaką płaci się za wiarę w Boga, w Chrystusa. Ale te doświadczenia nigdy nie mają być źródłem dla nas ani lęku, ani powodem, że porzucimy tę wiarę. Bo dotrzymujemy w zamian coś o wiele więcej. No właśnie, Bożą miłość, Bożą opiekę. Takie doświadczenie, że idąc za Chrystusem, otwierając się na Jego wiarę, na Jego działanie w naszym życiu, nareszcie doświadczamy jakiejś pełni, czyli Jego samego, że to wszystko, co robimy, co czynimy, ma sens. I to też było doświadczenie wielu pogan, którzy nawracali się z tych różnych swoich religii na chrześcijaństwo, że szukając, miotając się w tych różnych swoich pseudowiarach, nagle po spotkaniu z żywym, prawdziwym Jezusem Chrystusem, wszystko zaczęło się zmieniać w ich życiu. I dlatego tak bardzo ważne jest to, w co wierzymy. O tym bardzo konkretnie pisali apostołowie w swoich listach, i apostoł Paweł, i Jan, choćby nawet w tym fragmencie, który dzisiaj usłyszeliśmy, w którym jakby się przewija taka główna myśl, że naszym zwycięstwem jest nasza wiara. Zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara Chrystusowa, czyli to, w co głosił. I pisze apostoł Jan: umiłowani, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, że z Boga się narodził, i każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. To jest jakiś wyznacznik tego, jaka jest nasza wiara, na ile potrafimy kochać Boga, na ile wypełniamy Jego przykazania. A pierwsze przykazanie: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czcij ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, znaczy naprzeciw bliźniemu swemu i tak dalej. Możemy tu wymienić wszystkie przykazania. To jest właśnie wyznacznik naszej prawdziwej miłości do Pana Boga. Wszystkie przykazania. Ale to pierwsze: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Bo ono będzie wyznacznikiem naszej wiary. Ono będzie jakby właśnie tą kierownicą, która będzie decydować o naszym życiu. I dalej znowu napisze apostoł Jan: wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Jezus jest Bogiem. Jezus jest Synem Bożym. Słuchajcie, to musi być wyznacznik wszystkiego w naszym życiu. Bo jeżeli uwierzymy to, że Jezus jest Bogiem, jedynym Bogiem, to wtedy rzeczywiście Bóg może działać w naszym życiu. To, co powiedziałem na początku tej mszy świętej. Nie jest bez znaczenia to, w co wierzymy. Nie jest bez znaczenia to, w co wierzymy. Od tego zależy, jak Bóg będzie mógł działać w naszym życiu i na ile będziemy potrafili otworzyć się na Jego działanie w naszym życiu. A więc Bóg o tym doskonale wie. Jemu zależy, żeby nasza wiara była czysta, nieskażona niczym, bez żadnych domieszek, ponieważ wtedy nie będzie Bożego działania w naszym życiu. Będzie raczej działanie złego ducha, który przez te błędy wkradnie się w nasze życie i zacznie sprowadzać je na różne manowce. Bóg, ponieważ o tym wie, zrobi wszystko, żeby to Jego działanie w naszym życiu, które jest tak ważne, dotyczyło przede wszystkim przestrzeni wiary. Bo możemy Boga prosić o to, żeby działał na różne sposoby. Żeby działał na przykład w relacji naszej rodziny, naszego serca, zawodu, powołania. Dobrze, to jest wszystko ważne. Ale najważniejsze Boże działanie, na które musimy się otwierać, o które musimy prosić, jest i ma być działaniem dotyczącym sprawy naszej wiary. I my musimy z tym współpracować. Także z jednej strony działa Bóg, ale też my mamy działać. To jest bardzo ważne. Cokolwiek byśmy nie prosili Pana Boga, to nie jest tak, że Bóg zrobi coś za nas. Zawsze jest z jednej strony działanie Boga, ale też ma być nasza współpraca. A więc Bóg chce, aby nasza wiara była czysta i będzie działał właśnie w taki sposób, żeby ta nasza wiara była czysta. Ale też i my musimy z tym współpracować. Musimy podjąć bardzo konkretne wysiłki, aby zachować czystość naszej wiary. Nie bez powodu mówi się, znaczy nie mówi się, tylko to jest nauka Kościoła, nauczanie Kościoła, że wiara jest nazywana pierwszą z cnót boskich. Cnota boska, zachowanie wiary, czystej wiary, chrystusowej wiary. Dlaczego to tak jest ważne? Bo od naszej wiary zależy nasze zbawienie albo nasze potępienie. I to musimy sobie bardzo mocno przyjąć do świadomości, zachować w swoim sercu. Od naszej wiary, od jej czystości zależy nasze zbawienie lub potępienie. Czyli jeszcze raz, możemy Boga prosić o różne sprawy w naszym życiu. Ale to, co jest najważniejsze, o to, co ma być na pierwszym miejscu naszej listy życzeń względem Pana Boga i Jego działania w naszym życiu, ma dotyczyć naszej wiary. I jeszcze raz powtórzę też jedną myśl, że nie jest bez znaczenia to, w co wierzymy. Bo w ogóle to każdy człowiek jest istotą wierzącą. Każdy. Jeden wierzy w Boga, w Chrystusa, drugi wierzy w jeszcze jakiegoś innego Boga. Ktoś inny wierzy w słońce, ktoś inny wierzy w gwiazdy, w kamienie, jakieś talizmany, amulety. Ktoś w końcu będzie wierzył w samego siebie. No właśnie, każdy w coś wierzy. Nie ma ludzi, którzy by w ogóle w nic nie wierzyli. Ale my jako chrześcijanie wiemy, że pełnia tego, do czego zostaliśmy stworzeni, jest w naszej wierze w Jezusa Chrystusa. I dzisiaj taką wielką pułapką jest to, że wielu ludzi odchodzi od tej wiary w Boga i zaczyna wierzyć. Ja myślę, że takie są dwie pierwsze pułapki, czyli właśnie wiara w samego siebie, która wyraża się choćby w takim zdaniu dość często powtarzanym, że ufam sobie. Ja na ten temat powiedziałem rekolekcję jakiś czas temu, jesienią, to takie chyba 3 czy 4 nauki, one też są gdzieś tam na moim kanale, że to jest wielka pułapka, w którą dzisiaj wpadamy. Już nie mówimy, Jezu, ufam Tobie, ale ufam sobie. Ufam samemu sobie. I tym ludziom wydaje się, że oni wierzą w Boga, chodzą do kościoła, ale równocześnie będą gdzieś bardzo mocno akcentowali to, że dzisiaj to bardzo ważne jest, żeby sobie ufać. A cała nauka Kościoła sprowadza się niejako do tej prawdy, że im bliżej jesteś Boga, tym mniej ufasz sobie. I to nie oznacza, że przekreślam samego siebie, że nie czuję swojej własnej wartości. Właśnie wręcz przeciwnie. Im bliżej jestem Pana Boga, im mniej ufam sobie, tym więcej widzę w sobie tego, co świadczy o mojej godności i wartości. Tutaj trzeba uważać. I druga pułapka to jest taki synkretyzm religijny, że z każdej religii można coś wziąć i po prostu sobie gdzieś tam szczepić, stworzyć jakąś swoją własną religię, takie New Age. O tym się wypowiadali ostatni papieże, papież Benedykt XVI, Jan Paweł II, bo ten temat właściwie od lat 60-tych, 70-tych jest obecny w Kościele, przejawia się w różnych krajach na różne sposoby. Ale to jest właśnie jakby taka myśl, że można pogodzić wszystkie religie ze sobą i żyć sobie właśnie w takim właśnie new age'owskim synkretyzmie, że dojść do Pana Boga. No właśnie nie. Właśnie nie. Cała nauka Kościoła sprowadza się do tego i nauka apostolska, że nasza wiara ma być czysta. Dokładnie taka, jak głosili apostołowie, jak głosił Jezus Chrystus. Pamiętajcie o takiej zasadzie zmiany kursu o jeden stopień. Że jak chcemy kogoś wyprowadzić na manowce, to niekoniecznie musimy od razu mu kierownicę skręcić o 90 stopni, żeby tam doszło do jakiegoś ostrego zakrętu, bo tak to człowieka nigdy do błędu nie doprowadzimy, bo człowiek taki głupi nie jest, no chyba, że naprawdę jest bardzo głupi. Ale jeżeli chcemy naprawdę człowieka tak sprytnie sprowadzić na manowce, to wystarczy, że będziemy delikatnie o jeden stopień fałszować go, wprowadzać go w błąd. O jeden stopień. Delikatne małe kłamstewka niedopowiedzenia. Ja daję ten przykład w odniesieniu do niektórych osób, które też niestety często głoszą w internecie, no niektórzy to niestety to są osoby duchowne, że jak to się mówi, wiemy, że coś tam nie gra, ale generalnie całościowo no to niby wszystko jest okej. Ale jednak są tam jakieś takie mini herezje, albo czasami nawet wielkie herezje. Później taka osoba się wycofuje z tego i mówi, że no niby miała coś innego na myśli, ale za każdym razem gdzieś tam jest jakiś taki błąd. I to jest właśnie sprowadzenie ludzi z tego kursu. O jeden stopień. To jest największe niebezpieczeństwo. Że ludziom się wydaje, no przecież to jest wszystko w porządku, taka osoba nosi habit i wszystko gra. O jeden stopień wprowadzam w błąd jeden stopień, każda nauka. I w pewnym momencie Bóg jest zupełnie taki człowiek jest poza Kościołem, który tego słucha. Bo i sam nauczyciel jest poza Kościołem. Diabeł jest niesamowicie sprytny w tym wyprowadzaniu nas na manowce. Takie drobiazgi, ja tutaj to, a tutaj tam, a tutaj siam. I człowiek już w pewnym momencie no, wierzy już na pewno nie w to, co głosi Kościół katolicki. I jest już na tej przestrzeni działania złego ducha. A więc naszym priorytetem ma być to, o czym dzisiaj usłyszeliśmy na początku, czytając choćby życiorys patrona dnia dzisiejszego, świętego Atanazego, zresztą za chwilę jeszcze do tego dojdę, że nasza wiara ma być czysta, ma być pewna, ma być apostolska, czyli taka, jaką głosili apostołowie. Ma być chrystusowa, bo przecież oni głosili to, co głosił Chrystus. Bez żadnych udziwnień ani kompromisów. Cały komentarz do naszej wiary zawarty jest w katechizmie Kościoła katolickiego. To ma być nasza pierwsza i najważniejsza lektura. Można tracić długie godziny na słuchaniu największych YouTube'owych gwiazd, które będą nas uczyć wiary, ale jeżeli ty nie weźmiesz do ręki katechizmu Kościoła katolickiego i nie skonfrontujesz tego, co tam słyszysz, z tym, co tam jest, z tym komentarzem właśnie pasterskim, no to wylądujesz gdzieś tam na bagnach, które ciebie wciągną. Tak więc to wszystko jest ważne, ponieważ od tego zależy nasze zbawienie albo potępienie. To, czy będziemy otwierali się na Boże działanie w naszym życiu, czy na działanie złego ducha. I właśnie teraz dobrze byłoby wejść jeszcze na chwilkę na tę przestrzeń działania patrona dnia dzisiejszego, czyli świętego Atanazego. Jak słyszeliśmy, żył na przełomie III-IV wieku i to był bardzo trudny czas w historii Kościoła. No zresztą nigdy nie był łatwy, ale wtedy myślę, że był szczególnie trudny, bo to był jednak młody Kościół, i jeszcze nie na tyle rozpowszechniony, żeby nie uniknął konfrontacji z tym ówczesnym pogańskim światem. Tam co kraj, co narodowość, co społeczność, to oni wierzyli w rozmaite swoje własne wiary, bóstwa i tak dalej. Tam było ogromne zamieszanie i wielu z tych ludzi nie chciało przyjąć tej czystej nauki apostolskiej. I dlatego też, kiedy pojawiała się ta nauka apostolska, ona bardzo szybko ulegała wypaczeniom. Pod wpływem tego, że ktoś czegoś nie zrozumiał, stawał się nauczycielem i źle tłumaczył wiarę. I powstawały herezje, powstawały sekty, przeinaczenia wiary, nauki Jezusa Chrystusa. I tak naprawdę zamiast powstawania tych lokalnych, czystej wiary kościołów, to powstawały lokalne kościoły, z których każdy głosił właściwie inną naukę. I temu się sprzeciwiał święty Atanazy. Wówczas była bardzo silna taka sekta zwana Arianami, którzy twierdzili, że Bóg nie może być równocześnie Bogiem i człowiekiem i że według nich Jezus nie był Bogiem, ale był jedynie do Boga podobny. I dla wielu to była taka sprawa, którą wydawało im się, że da się pogodzić z naszą wiarą, a to nie, to jest fundamentalne przekręcenie istoty naszej wiary. To jest w ogóle już coś zupełnie innego niż być powinno. I jedni mówili do Atanazego, że robisz z igły widły, w ogóle zostaw to. Oni i tak przecież wierzą w Boga, kochają Boga. To jest najważniejsze, że kochają Boga. No nie. Ważne jest to, w co wierzymy. Bo to już jest ta zasada jednego stopnia. Że ty później wylądujesz gdzieś tam zupełnie i pogubisz siebie i innych ludzi. To się wszystko zaczyna od tego małego zboczenia z tego kursu. On się z tym nie zgadzał i ponieważ się nie zgadzał, no to go cały czas wyrzucano z tego miasta, w którym mieszkał, z Aleksandrii, jak czytaliśmy. Ile razy go wyrzucono? Ktoś z was zapamiętał? To tutaj było przeczytane, no chyba 17 razy tutaj.
17 lat.
Jeszcze raz? No, łącznie 17 lat właśnie spędził poza swoim rodzinnym miastem, bo no, nie rozumiano istoty jego walki o czystość wiary. A więc naprawdę wiele musiał przecierpieć. Więc tego, czego on nas uczy, to to, że wielką wartością jest czystość naszej wiary, ale także potrzeba jej obrony. I równocześnie on nas uczy, byśmy nie ulegali złudzeniom, że bardzo łatwo jest przejść z przestrzeni czystej wiary do wiary w byle co. Przy okazji ja tutaj sobie też znalazłem parę takich cytatów, które chciałbym, żebyście może poznali, żebyście wiedzieli, czego on uczył, i w ogóle zachęcam do tego, żeby czytać też właśnie te źródła, pisma ojców Kościoła, tych wielkich pasterzy, myślicieli, obrońców wiary i tych starożytnych, myślę, tych współczesnych też, ale wracajmy do źródeł, bo bez nich, no to niestety bardzo też szybko wylądujemy na jakichś manowcach. Te cytaty, które tutaj znalazłem, uważam, że są bardzo ciekawe, no i też pokazują nam no, niezwykłe zaangażowanie wiary tych ludzi, no, którzy dokładnie wiedzieli, o co chodzi, jaka jest istota i sens wiary katolickiej. Pierwszy cytat. Nawet jeśli katolicy wierni tradycji zmaleją do garstki, to właśnie oni są tymi, którzy są prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa. No właśnie, dzisiaj jest też takie myślenie, że tam, gdzie jest większość, tam jest racja. A pamiętajcie, liczba, większość nigdy nie decyduje o tym, co jest prawdziwe. Choćby nawet był tylko jeden człowiek, który będzie twierdził, że 2 plus 2 równa się 4, to on ma rację, a nie większość, która przegłosuje, że 2 plus 2 równa się 5. Dzisiaj wielu ludzi ma właśnie taki argument w stosunku do nas, do księży. Popatrzcie, jak mało ludzi macie w kościołach. Trzeba zmienić nauczanie. Róbcie to, co robią ci, którzy mają tłumy wokół siebie, a którzy niestety poszli na kompromis z wiarą, ze światem i głoszą jakąś swoją wiarę. To nie jest grzechem. To nie jest grzechem. To wolno i tak dalej. I tam są tłumy. Tam, gdzie są tłumy, tam są pieniądze. Oni są popularni i tak dalej. Ale niestety, to nie jest wiara katolicka. To nie jest prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Kolejny cytat Atanazego. Prawdy nie zwiastuje się za pomocą miecza i strzały lub broni, lecz rozumem i przekonywaniem. Jest to właściwością prawdziwej religii. Nie zmuszać, ale przekonywać. Kolejny cytat. Po raz kolejny jesteśmy pouczani, że Syn jest źródłem Ducha Świętego. A więc jeżeli chcemy otrzymać Ducha Świętego, Ducha Bożego, musimy być w 100% zjednoczeni z Jezusem Chrystusem. Jeżeli tego zjednoczenia nie będzie, a więc nie będzie stanu łaski uświęcającej, nie będzie komunii z Jezusem Chrystusem i przez przyjmowanie Pana Jezusa i przez tę modlitwę właśnie do Niego, do czystej wiary Jezusa Chrystusa, też nie będzie w naszym życiu Ducha Świętego. Będzie za to zły duch, który będzie wprowadzał w nas błąd. Potem. Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji nauki wiary Kościoła, którą Pan przekazał, apostołowie głosili, ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już, ani też nie może nazywać się chrześcijaninem. Popatrzcie, ktoś oddala się od Kościoła. Nie, że on sobie już jest poza Kościołem, ale już się oddala. Nie jest już, ani nie może nazywać się chrześcijaninem. Bardzo mocne słowo, ale bardzo prawdziwe słowo, bo tak jest. Bo tak jest, chrześcijanin to jest właśnie ten, kto w 100% trwa przy Chrystusie. I tutaj bardzo ważne do powiedzenia, jak ważne jest poznawanie wiary, poznawać wiarę, czytać to, co mówiłem wcześniej, Pismo Święte, komentarze, katechizm. Bez tej wiedzy, no niestety bardzo łatwo jest o błędy. To zaledwie kilka cytatów, ale tego jest dużo, dużo więcej, a więc warto sobie do tego sięgać, bo myślę, że może to być też dla nas wielką pomocą w tym naszym codziennym szukaniu Boga i Jego działanie w naszym życiu. Tak więc jeszcze raz właśnie powtórzę to zdanie, od którego wcześniej zacząłem, że bardzo łatwo dzisiaj jest przejść z tej przestrzeni działania Boga do przestrzeni działania złego ducha. I jest to prawdą, że w życiu człowieka działa albo Bóg, albo zły duch. Że albo stajemy się, albo jesteśmy otwarci na działanie Boga, albo stajemy się otwarci na działanie złego ducha. Nie ma nic pomiędzy. I znowu, albo przez działanie ducha na nas stajemy się narzędziami Bożymi, jeżeli działa w nas Bóg, albo stajemy się narzędziami złego ducha, jeżeli działa w nas zły duch. Ktoś powie, ale jak mam to rozpoznać? Pismo Święte powie, po owocach ich poznać. Ale tutaj bardzo ważne dopowiedzenie. Nie można być sędzią we własnej sprawie. Musi być ktoś obok, obiektywny, kto stwierdzi, że owoce, które są w twoim życiu, pochodzą od Boga albo pochodzą od złego ducha. Nigdy nie możemy być sędzią we własnej sprawie. Pamiętam kiedyś takiego ucznia, gdzie uczyłem w szkole, który był przekonany, że wszystko jest w porządku w jego życiu, a już takie głupoty gadał na tych lekcjach i był przekonany, że wszystko jest w porządku. A wszyscy dookoła wiedzieli, że z nim jest bardzo nie tak. I próbowałem z nim rozmawiać. Popatrz, ty uważasz, że jest wszystko okej w twoim życiu. A wszyscy dookoła twierdzą, że jest dużo rzeczy nie tak w twoim życiu. Czy nie widzisz tutaj jakiejś rozbieżności? Kto się myli? Ty się mylisz? Czy oni się mylą? A on mówi, bo oni mnie nie znają. Bo oni mnie nie znają. A mówię, ale widzisz, prawda o tobie wychodzi przez twoje uczynki, przez twoje czyny, przez twoje słowa. Nie może być rozbieżności między tym, co myślisz o sobie, a tym, co wyrażasz na zewnątrz, przez swoje słowa, czyny, myśli i tak dalej. No więc nie można być sędzią we własnej sprawie. Tym, kto ma obiektywizować nasze działanie, jest kapłan, czyli ktoś z nadania Jezusa Chrystusa, kto szczególnie w sytuacji konfesjonału powie nam prawdę o nas samych, o naszych czynach. I człowiek może przyjść do konfesjonału z przekonaniem, że wszystko jest w porządku, ale jeżeli przyjdzie jako pokorny, i usłyszę od kapłana, że słuchaj, dobre jest to i to, ale to i to trzeba skorygować, zmienić. No to wtedy wyjdzie stamtąd umocniony. Znowu właśnie wrócił na ten właściwy tor, kurs. Takim wyznacznikiem także, takim zewnętrznym, obiektywnym naszego działania jest Słowo Boże, Pismo Święte. Może też to być właśnie ten katechizm Kościoła katolickiego. Jeżeli oczywiście to znamy, jeżeli są jakieś wątpliwości, znowu wracamy do kapłana. Kapłan nas poprowadzi. Ja myślę też, że właśnie Pan Bóg prowadzi nas przez współczesnych mistyków. Już tutaj kilka razy się odwołuje do Alicji Lęczewskiej. I Pan Jezus też powie, jak dzisiaj zły duch zostawia pułapki na nas, na osoby wierzące, atakując naszą wiarę. A więc co Pan Jezus mówi do niej? Dziecko moje, powiedz dzieciom moim, że ataki zła spiętrzają się coraz bardziej i nikt na tej ziemi nie jest na tyle osłonięty, aby nie musiał angażować wszystkich swoich sił, aby ocalić od niszczącej mocy zła. Jest czas selekcji, czas stawania w prawdzie i konieczności opowiedzenia się, po czyjej jest się stronie, Boga czy szatana. Im kto otrzymał wznioślejsze powołanie ode mnie, tym większego wysiłku wymaga wybór pomiędzy tym, co oferuje świat, a w nim szatan, a tym, co zgodne jest z moją wolą zawartą w Ewangelii. Nie można, będąc świadomie przy mnie, deklarując mi wierność, jednocześnie iść na jakiekolwiek ustępstwa na rzecz grzechu, który zawsze ma swoje korzenie w szatanie. Podobnie na ustępstwo na rzecz słabości natury i pokus świata. A więc żadnych kompromisów z grzechami. I znowu te 10 przykazań, począwszy od pierwszego, skończywszy na ostatnim. I dalej powie Jezus, a ponieważ nawałnica zła przelewa się przez świat, ocalenie jest tylko w modlitwie, pokucie, czynach miłosierdzia wobec braci tak samo zagrożonych w duszy swojej. Aby nie dać się zwieść szatanowi, trzeba trwać w stanie łaski uświęcającej, w stanie modlitwy i nieustającego wzywania mojego imienia, tkwić w kościele, żyjąc pełnią darów moich tam otrzymywanych. W kościele katolickim, w żadnym innym kościele. Nie trzeba się lękać, ale trzeba ze wszystkich sił przylgnąć do ran moich i wołać o miłosierdzie moje w godzinie sądu nad światem, jaka trwa i zmierza do ostatecznego rozstrzygnięcia. To rozstrzygnięcie odbywa się w sercu każdego człowieka i każdy wydaje wyrok na siebie swoją decyzją wyboru z chwili na chwilę i swoją postawą wobec braci. I znowu potwierdzenie tego, co mówiłem wcześniej. Rzeczy drobne, Czyny pozornie mało znaczące prowadzą coraz głębiej w jedną z dwóch stron. W stronę Boga albo w stronę szatana, który jak pająk swoją zdobycz oplątuje coraz ciaśniej nićmi ułudy i zaślepienia tych, którzy nie są mi wierni w codzienności swojej. Zasada skrętu 1%. Popatrz, i znowu, ja sobie tutaj przemyśliwałem to dzisiejsze kazanko i mówię, Panie Jezu, to jakąś kropeczkę nad i poproszę. Otwieram, na chybił, trafił i prach. No i sobie zamknąłem teraz. A nie, udało mi się znowu otworzyć na to samo. O, popatrzcie. A to dlatego, żebyście mogli to odnaleźć. Czyli numer 322, słowo pouczenia ze strony 295. Widzicie. No, więc tak sobie dzisiaj to otworzyłem i to jest potwierdzenie całego, wszystkiego, o czym dzisiaj mówię. Naprawdę, Pan Bóg pokazuje przez takie znaki, jak to są ważne sprawy, o których dzisiaj mówimy. Czy one dotyczą nas, dotyczą wszystkich katolików i od nich zależy nasze zbawienie. A więc chcemy, żeby Bóg działał w naszym życiu, ale żeby Bóg działał w naszym życiu, a nie szatan, który będzie się tutaj podszywał pod jakieś pseudodobre. Dobrze, to powstańmy.